Słuchajcie porannego programu w radiu RMF 24. Sprawa irańskiego ataku na Izrael stała się tematem numer jeden w wielu miejscach na świecie i również od tego rozpoczęła się debata telewizyjna między kandydatami na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. O tej dyskusji, choć nie tylko, porozmawiamy teraz z naszym gościem, którym jest profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, w latach 90. dyrektor Departamentu Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, może zaczniemy od pytania, czy ta debata w ogóle ma jakieś znaczenie dla wyniku tych wyborów?
Dla wyniku wyborów w zasadzie żadnego. Nie zdarzyło się jeszcze, by debata kandydatów na wiceprezydenta miała jakikolwiek wpływ na wynik wyborów. Skądinąd wprawdzie po debacie wiceprezydenckiej z reguły następowała jeszcze kolejna debata prezydencka. Tym razem tak prawdopodobnie nie będzie i jest to ostatnia debata związana z wyborami, ale mimo wszystko należy pamiętać, że Amerykanie wybierają prezydenta, a nie wiceprezydenta. Mogą się przysłuchiwać debacie, ale nie zmieni to ich przekonania, ani nie wpłynie na ukształtowanie decyzji.
Dobrze, panie profesorze, to w takim razie, jak to pana zdaniem wygrał, bo jeżeli chodzi o respondentów oglądających tą debatę, widzów, których pytało o to CNN, no to wynika, że 51 do 49 dla Vance'a, czyli no, zwyciężył wiceprezydent od Trumpa, o tak powiedzmy.
No prawdopodobnie tak, ale jak powtarzam, no to jest takie badanie opinii publicznej na ten moment. Jestem przekonany, że za tydzień nikt z respondentów nie będzie pamiętał tej debaty i udzieli odpowiedzi, nie wiem, ewentualnie udzieli odpowiedzi zgodnie ze swoim przekonaniem, czy lubi bardziej demokratów, czy republikanów, a nie odniesie się do samej debaty, bo po prostu ona się zatrze w pamięci. Chyba tylko raz wymiana zdań w debacie wiceprezydenckiej zapadła na dłużej w pamięci w 1988 roku, ale pomijając ten jedyny przypadek, to nie sądzę, by ktokolwiek potrafił nawet przypomnieć sobie, kto z kim debatował. No pomijam oczywiście ludzi, którzy zajmują się zawodowo kwestią wyborów amerykańskich.
Czy w ogóle w czasie tej debaty dowiedzieliśmy się czegokolwiek nowego o kandydatach, o ich poglądach, o tym, jak może wyglądać ich polityka, czy też to wszystko było zrytualizowane i trochę do bólu przewidywalne?
Tak, no przede wszystkim obaj kandydaci starali się upiększyć obraz numeru jeden, prawda? Vance bardzo kulturalnie, wypowiadając się z dużą swadą i tak dalej, starał się złagodzić obraz Trumpa jako osoby wybuchowej i tak dalej. Natomiast Waltz wyraźnie próbował nadać Partii Demokratycznej pewną głębię, jeśli chodzi o program. To mu się częściowo udało, no bo jak wiemy, główną słabością Kamali Harris jest całkowity brak programu i niewypowiadanie się na żaden temat, a Waltz próbował coś z tym zrobić, że tak powiem. Także obaj działali na rzecz swoich, że tak powiem, pryncypałów. Robili to bardzo kulturalnie, grzecznie, prawda, bez żadnych ataków złości. No to była wymiana opinii między dwoma dżentelmenami, którzy się wzajemnie szanują, chociaż walczą o to samo miejsce.
Panie profesorze, wiadomo, że ta debata upłynęła trochę w cieniu tego, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Z perspektywy tych wyborów, ta eskalacja, zobaczymy, czy ona się będzie dalej posuwać, ma jakieś znaczenie? To znaczy ona kogoś, jeżeli tak można powiedzieć, premiuje w tych wyborach, czy też te elementy za i przeciw rozkładają się trochę między obu głównych kandydatów, kandydata i kandydatkę, uczciwie trzeba powiedzieć.
Tak, wie pan, oczywiste jest, że oboje kandydaci muszą wspierać Izrael. Działania czy to Hezbollahu, czy to Iranu nie cieszą się w Stanach Zjednoczonych szerokim poparciem i żaden odpowiedzialny polityk, pomijam jakieś krańcowe, prawda, przypadki w kongresie, żaden odpowiedzialny polityk nie pozwoli sobie na krytykowanie Izraela, a wychwalanie działań Hezbollahu czy też Iranu. W związku z tym jest tylko kwestia, jak to powiedzieć, jakościowa, ale wydaje mi się, że i tutaj nikt, ani Harris, ani Trump punktów nie zdobędą, będą popierać na pewno Izrael. Zresztą Bidenowi pod tym względem też za wiele zarzucić nie można. Więc akurat w tym elemencie jego polityka nie będzie obciążała Harris, tak jak obciąża ją w innych kwestiach. Także wydaje mi się, że tutaj stanowisko Stanów Zjednoczonych jest i pozostanie takie samo bez względu na to, kto w listopadzie zdobędzie Biały Dom.
Panie profesorze, jednocześnie mówi się o tym, że jednym z tych swingujących stanów jest Pensylwania. Tam jest dość duża grupa ludności muzułmańskiej, często pochodzącej z Libanu. Oni oczywiście nie zagłosują na Trumpa, to jest jasne, ale mogą też nie zagłosować na Harris, mogą po prostu nie pójść do wyborów i z tej perspektywy, znowuż tak często komentują zwolennicy demokratów w Stanach Zjednoczonych, z tej perspektywy ta wojna jest wyjątkowo, ta eskalacja jest wyjątkowo nie na rękę kandydatce demokratycznej, no bo ona oczywiście nie może być przeciwko Izraelowi, to jest jasne, a równocześnie nie może nie zauważać sytuacji ludności cywilnej w Libanie.
Tak, oczywiście, że tak. No, Partia Demokratyczna i Kamala Harris starają się budować i utrzymać tę wizję Partii Demokratycznej jako humanitarnej, pokojowej, odpowiedzialnej i tak dalej, a Partię Republikańską przedstawiać jako zgrupowanie awanturników, już nie będę tego rozwijał. To jest jakby część sceny politycznej od wielu lat powtarzalna, ale mówię, gdyby Harris rzeczywiście wypowiadała się jednoznacznie, jeśli chodzi o to, co Stany Zjednoczone powinny zrobić, gdyby kojarzyła się albo to z koncepcją całkowitego, mocnego wsparcia, tak jak to w tej chwili czyni Biden, prawda, który wydał polecenie okrętom amerykańskim, by uczestniczyły w obronie Izraela przed atakiem rakietowym, czy też odwrotnie, to miałoby znaczenie. Ale wie pan, grupa muzułmańska tak naprawdę nie ma takiego znaczenia w wyborach. Właściwie jedyną taką grupą zwartą w sensie głosowania w miarę przynajmniej uzgodnionego, to jest z jednej strony grupa żydowska, z drugiej strony grupa latynoska. Te dwie grupy etniczne mają znaczenie i do tych dwóch grup etnicznych strategie jednej i drugiej partii zwracają się z nadzieją na zdobycie ich głosów. Natomiast muzułmanie amerykańscy, podobnie jak Polacy amerykańscy, są albo podzieleni, albo niezainteresowani i nie sądzę, by którakolwiek partia wydawała specjalnie dużo funduszy albo czasu na to, by przekonać ich do siebie.
Bardzo dziękuję. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.